Kiedy świat rozmawia o tym, jak powinno być poukładane państwo, koncepcje są różne. Ci, którzy jeszcze ciągle wierzą w demokrację, mówią, że tylko demokracja. Ci, którzy już obudzili się z tego pięknego snu, który nieraz już okazał się koszmarem, mówią żadnej demokracji, ustrój republikański. Jeszcze inni marzą o monarchach, jeszcze inni marzą o monarchiach konstytucyjnych, o tych wszelkich tworach, które historia ludzkości pokazuje, że dało się wykombinować. Co do wielu rzeczy jest tutaj pełen rozjazd, co do wielu rzeczy kompletnie się ze sobą nie zgadzamy, ale jest jedna taka sprawa, co do której nikt nie ma wątpliwości. Tą sprawą jest tak zwany trójpodział władzy. Czym jest, skąd się wziął, od kiedy musimy w nim żyć, bo tak skonstruowane są polskie przepisy, a przede wszystkim jak on dzisiaj wygląda w 2025 roku, w momencie, w którym ten świat polityczny dookoła nas przypomina coraz mocniej kloakę, o tym porozmawiamy dzisiaj. Zapraszam Was na najnowsze pogodne shorty. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach, które będą poświęcone tematowi tak zwanego trójpodziału władzy. Czym jest trójpodział władzy? On zakłada, że całe funkcjonowanie państwa trzeba rozdzielić na trzy bardzo ważne nogi. Tak jak nogi na statywie, na którym stoi kamera, którą nagrywam dla Was ten materiał, tak jak taboret ustawiony na trzech nóżkach, tak jak ta minimalna forma pozwalająca coś stabilnie postawić. Trzy te filary, trzy nogi, na których stoi państwo, to władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Dlaczego one wszystkie są ważne? No bo każda z nich ma osobną, jasno określoną i bardzo ważną funkcję. Funkcję, której żadna inna z tych pozostałych dwóch nie powinna dotykać, żadna inna nie powinna w nią ingerować. Czym zajmuje się władza ustawodawcza? No, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się tym, żeby wymyślać przepisy, które albo są czymś nowym, co reaguje na nowe zjawiska. Mamy w ciągu ostatnich, powiedzmy, 100 lat zjawisko lotnictwa, którego nie było wcześniej, zjawisko komputerów, internetu, telefonii komórkowej, napadów, które nie odbywają się przy pomocy pistoletu, noża czy pałki w zaułku, ale napadów choćby cyber, w ramach tego tak zwanego cyberbezpieczeństwa. Mamy wszystkie sprawy, które były nowe i na które trzeba zareagować nowymi przepisami, albo w związku ze zmieniającą się rzeczywistością naszego kraju albo zmieniającą się rzeczywistością świata, musimy zareagować, dopasowując stare przepisy do nowej sytuacji. Takim chyba najdoskonalszym przykładem tego, jak ważna może być władza ustawodawcza, był moment, w którym po roku 1989 Polska przechodziła z układu stricte komunistycznego, czy jak to się ładnie mówi, z realnego socjalizmu, do gospodarki, którą na nasz użytek, na użytek propagandy nazwano kapitalizmem. Wtedy to właśnie ludzie związani z władzą ustawodawczą musieli wziąć na warsztat wszystkie przepisy, które opisywały życie gospodarcze, życie człowieka, to zawodowe, biznesowe, czy jakkolwiek jeszcze ono było nazwane, od strony codziennego funkcjonowania, zastanowić się, jak bardzo przepisy dopasowane do gospodarki planowej, do gospodarki socjalistycznej muszą być zmienione w stosunku do tego, czego wymaga nowy świat, świat otwartych granic, świat otwartego handlu, świat, w którym Polska wychodzi z układu tego RWPG, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli tak zwanego bloku wschodniego, i zaczyna wypływać na szerokie oceany tak zwanej gospodarki światowej. Czy ta gospodarka była prawdziwym kapitalizmem, czy ta gospodarka była otwarta, czy był to wolny rynek, temat na zupełnie osobne rozmowy. Wiecie doskonale, że większość odpowiedzi na te pytania jest negatywna, brzmi nie. Natomiast nie zmienia to faktu, że właśnie wtedy, w tym 89-90 roku, po wprowadzeniu ustawy Wilczka, po zmianach, jakie funkcjonowały na terenie kraju, bardzo ważne było to, aby ludzie z Sejmu, ludzie z Senatu, ludzie, którzy budują wszystkie przepisy obowiązujące w Polsce, naprawdę poprawili to prawo i dopasowali do nowej rzeczywistości. Władza druga to władza wykonawcza. Tą władzą wykonawczą jest w tym momencie w Polsce premier, czy rząd i wszelkiego rodzaju urzędnicy państwowi, zarówno ci, którzy pracują bezpośrednio pod Radą Ministrów, jak również ci, którzy funkcjonują w niezależnych instytucjach, które mają pewne działki, pewne branże spinać od góry do dołu. Takimi instytucjami są choćby Urząd Transportu Kolejowego, choćby Biuro NIK-u, czyli Najwyższej Izby Kontroli. O nich jeszcze chwilę porozmawiamy później. I okazuje się, że te instytucje funkcjonują jako władza wykonawcza, władza, która sprawdza i reaguje na to, jeśli ktoś przesadza, jeśli ktoś łamie przepisy obowiązujące w Polsce albo nie dopełnia wszystkich swoich obowiązków w ramach tych przepisów obowiązujących. Natomiast władza wykonawcza ma zajmować się właśnie tym. Ma wykonywać zapisy prawa, ma wykonywać rzeczy wymyślone po to, aby państwo było sterowane, aby szło w pewnym kierunku, aby w jakimś tam kierunku sobie działało. Elementem trzecim, tą trzecią nogą, trójnogu, trzecią nogą tego statywu pod kamerą, tego stabilnego postumentu, na którym stoi państwo, jest władza sądownicza. To władza sądownicza ocenia, czy działania ludzi prywatnych, czy działania urzędników, czy działania instytucji, firm, stowarzyszeń, fundacji i wszystkiego innego, co jest podmiotem albo przedmiotem prawa w ramach tego kraju funkcjonującego, zachowuje się zgodnie z prawem, zachowuje zasady w tym prawie obowiązujące i po prostu realizuje działania zgodnie z tym, co jest standardem przyjętym w danym kraju. To są wszystko trzy elementy, które są cholernie ważne i są to wszystko trzy elementy, które sprawiają, że państwo funkcjonuje sprawniej, państwo funkcjonuje mądrzej, państwo po prostu dobrze funkcjonuje w ogóle. Bo bez nich albo z pomieszanymi kompetencjami ta rzeczywistość bardzo często zgrzyta, bardzo często wywraca się i diabli wiedzą, jak państwo ma poradzić sobie na kolejnym zakręcie. Skoro już wiemy, czym ten trójpodział władzy jest, zastanówmy się, skąd się wziął. Na ten temat zaczęto rozmawiać bardzo dawno temu, jeszcze w głębokim średniowieczu, kiedy zobaczono, że połączenie władzy wykonawczej, ustawodawczej, a przede wszystkim władzy wykonawczej i sądowniczej, kiedy kat jest sędzią albo sędzia jest katem, okazuje się, że to wszystko wiedzie do potwornych nadużyć. To skutkowało śmiercią setek albo tysięcy osób w każdym praktycznie kraju. Sprawiało to sytuację, w której mieliśmy tak zwanych możnowładców, ludzi, którzy nie odpowiadali za żadne swoje decyzje, bo nie było do kogo się odwołać. Nie było do kogo uśmiechnąć się i poprosić o pomoc, jeśli ktoś próbował zrobić nam krzywdę. O trójpodziale władzy zaczęto mówić tak na poważnie, już próbując skonkretyzować ją, ułożyć pewien system w epoce odrodzenia. Ludźmi, którzy opisali to najlepiej, którzy opisali to w sposób spójny i taki bardzo, bardzo szczegółowy, pozwalający tego typu pomysły wdrożyć już w aktach prawnych, wdrożyć już w poszczególnych państwach, był John Locke i Montesquieu, czyli pan Montesquieu, jak to się ładnie po francusku wymawia. Ja tego języka nie lubię, więc wybaczcie, tu pewnie się potknąłem. Natomiast to, co jest ważne, na podstawie tych dwóch pism, tych dwóch dzieł, które zostały stworzone przez Montesquieu'a i przez Johna Locke'a, ustalono tak naprawdę, że ten system jest spójny, ustalono, że ten system może być stabilny, jeśli zostanie wprowadzony we właściwy sposób, ustalono, że da się na tych zasadach zbudować państwo albo postawić taki system w państwach już funkcjonujących, choćby w systemie monarchicznym, czy jakimkolwiek innym, republikańskim, czy diabli jeszcze wiedzą gdzie. Pierwszym przypadkiem, kiedy ta zasada trójpodziału władzy została wpisana w ten kręgosłup państwa, wpisana w ten dokument kluczowy, czyli konstytucję, była Konstytucja Stanów Zjednoczonych, to jest rok 1787, to wtedy po raz pierwszy, tworząc nowy zupełnie kraj na kontynencie amerykańskim, ustalono, że ten trójpodział władzy będzie podstawą funkcjonowania całego państwa. Co jest ciekawe, w Europie taki dokument pojawił się zaraz później. Znacie go na pewno i pamiętacie tę datę, przynajmniej od strony daty dziennej, bo rok 1791 nie wszystko wam powie, ale już data 3 maja na pewno tak. I to nie tylko ze względu na to, że pamiętacie 3 maja jako powód do tego, żeby mieć wzdęty brzuch po grillu i kaca po piwie, ale po prostu to jest data naszej polskiej Konstytucji 3 maja. To ona była pierwszym dokumentem w Europie, który ten trójpodział władzy wprowadzał w kraju. To ona też była dokumentem, który jako chyba drugi czy trzeci w kolejności wykorzystywał tą ideę do tego, aby kraj był zarządzany zgodnie z jej zapisami. Jak było ze stosowaniem Konstytucji 3 maja w tamtym momencie dziejowym historii Polski? Temat to jest temat na zupełnie osobną rozmowę i to pewnie rozmowę z kimś, kto na tych rzeczach zna się dużo lepiej niż ja, bo mnie te epoki akurat słabo interesują w historii. Ja dużo bardziej wolę to wszystko, co działo się po I wojnie światowej. Natomiast nie możemy zapomnieć, że faktycznie Polska ten dokument przyjęła jako podstawę swojego funkcjonowania bardzo wcześnie, już w tym właśnie 1791 roku. Natomiast później kwestie dopięcia, rozgrabienia Polski między zaborców sprawiły, że był to de facto dokument martwy, a i w czasie swojego urzędowania, w czasie swojego obowiązywania stosowany był tak, a nie inaczej. Można więc się kłócić co do jego funkcjonowania. To, co jednak nie podlega wątpliwościom, to jest fakt, że kiedy Polska odradzała się po roku 1918, okazało się, że ten dokument został przywołany jako baza, na której zaczęto tworzyć nowe przepisy dla Polski i tu również w roku 1918, kiedy ta druga Rzeczpospolita zaczynała budować swój system, również trójpodział władzy był czymś już bezdyskusyjnym, czymś, co uznane było za standard światowy, standard, którego należy się trzymać, do którego należy dążyć, tak żeby faktycznie on funkcjonował jako baza dla działania całego państwa. To wszystko oczywiście potrwało niespecjalnie długo, bo zaraz później mamy przewrót majowy i od momentu przewrotu majowego to, co jakby sposób funkcjonowania Polski zaczyna zmieniać się i od tego klasycznego układu trójpodziału władzy zaczynamy popadać coraz mocniej w dyktaturę Piłsudskiego, w dyktaturę całej bandy, tego co ja nazywam gangiem politycznym Piłsudczyków, ludzi, którzy mimo tego, że funkcjonowali w organizmie państwowym, który teoretycznie te wszystkie przepisy miał zastosowane, ten trójpodział władzy był określony, to oczywistym jest, bo wiemy to choćby z gazet tamtego okresu, ale również z pamiętników, również z opowieści ludzi, którzy przeżywszy okres zamachu majowego, przeżywszy okres tej dyktatury sanatorów i przeżywszy wojnę, opisywali nam te lata, pokazując szczegółowo, jak często osoba, która nie powinna była dotykać pewnej decyzji sądowniczej, pojawiała się gdzieś na zapleczu, pojawiała się gdzieś w cieniu i stamtąd z tylnego fotela, nie mając do tego żadnych uprawnień związanych z funkcjonowaniem teoretycznie państwa, potrafiła wpływać na decyzje. Takie decyzje, które kończyły się albo w Berezie Kartuskiej, tym słynnym więzieniu politycznym założonym przez sanację, albo jeszcze smutniej funkcjonowało to tak, że ludzie lądowali tak jak choćby podczas procesów brzeskich, na ławie oskarżonych, odarci z praw, odarci z możliwości obrony, odarci z możliwości w ogóle zadziałania w ramach swojego procesu politycznego, bo był on ubrany de facto w proces, który dotyczył połamania praw zupełnie innych. Efekt tego wszystkiego był więc taki, że mimo iż na papierze byliśmy nadal państwem demokratycznym, z normalnym Sejmem, z normalnym prezydentem, z niby funkcjonującymi organami państwa, 1 września roku 1939 atakujące Polskę Niemcy, 17 września atakujące Polskę z drugiej wschodniej strony wojska radzieckie napotkały kraj, który był całkowicie rozbity. Mieliśmy kolosalne podziały między tym właśnie gangiem politycznym sanatorów, ludzi związanych z Piłsudskim, a później z jego mitem, ludzi powiązanych niejasnymi koneksjami, powiązanych w niejasny sposób, ludzi, którzy działali w ramach systemu trójpodziału władzy, ale łamiąc go, chodząc na skróty, krzyżując się, bardzo często sięgając po władzę, nawet jeśli nieoficjalnie, to na poziomie swoich wpływów, po władzę do tego drugiego lub trzeciego sektora, w którym nie powinno ich być. To bardzo mocno przyspieszyło i ułatwiło podbicie Polski. To ułatwiło to, że państwo rozsypało się w momencie, kiedy ten drugi najazd nastąpił. Efekt mamy więc taki, że do wojny państwo polskie wchodziło z tym układem trójpodziału władzy mocno pokiereszowanym, mocno niestabilnym, rozbitym na atomy w imię codziennego, bieżącego interesu politycznego. Po wojnie sytuacja była zupełnie inna, no bo po pierwsze, Polska odradzała się nie dokładnie na bazie tych starych przepisów Konstytucji Majowej, nie nawet w zasadzie starych przepisów związanych z Konstytucją przedwojenną, ale odradzała się w oparciu o dokumenty PKWN, odradzała się o dokumenty czy o samą bazę polityczną, bazę ustrojową, która została przywieziona do Polski, tak jak i tak zwane elity na czołgach ruskich przez Lublin, przez instytucje, które były jeszcze w roku 1944 na terenie państwa polskiego zakładane, żeby tą władzę odbieraną od okupantów przejąć i oddać w ręce nowego okupanta Związku Radzieckiego, albo polskojęzycznych, albo choć przynajmniej nazywających się z Polska ludzi, którzy byli de facto ruskimi oficjelami, ruskimi urzędnikami albo ruskimi oficerami. No tu doskonały przykład marszałek Rokossowski i wielu innych wysoko postawionych rosyjskich wojskowych czy radzieckich wojskowych, którzy w Polsce panowali i którzy w Polsce tą władzę sprawowali praktycznie bezdyskusyjną. Efekt jest więc taki, że po II wojnie światowej władza w Polsce zmieniła się z tego klasycznego układu trójpodziału władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej na układ tak zwanej władzy jednolitej czy tam układ jednolitości władzy. Efekt był taki, że wszystkim z poziomu tego systemu zarządzania krajem, wszystkiemu nadzorował Sejm, wszystkie najważniejsze decyzje to Sejm podejmował, Sejm zatwierdzał. Mieliśmy do tego organy wykonawcze, sądy były niby z boku, ale wiadomo było, że w sądach rządzą ci sami partyjniacy, którzy rządzą w układach związanych z wykonywaniem poleceń, z wykonywaniem prawa jak również ci, którzy obsadzają Sejm, ci, którzy są tą kluczową, najważniejszą siłą, która w Sejmie funkcjonuje. W tym systemie jednolitości władzy mieliśmy właśnie ten Sejm, który był absolutnie na szczycie. On teoretycznie przynajmniej na papierze, na poziomie samych dokumentów sprawował najwyższą władzę w Polsce. To Sejm zatwierdzał sędziów, to Sejm zatwierdzał członków różnego rodzaju organów czy instytucji publicznych, które miały stosować jakby przepisy prawa na terenie kraju. To on był jakby tym instytucją kontrolującą całe funkcjonowanie państwa i to w nim działo się najwięcej, jeśli chodzi znowu o dopasowywanie tego prawa z prawa przedwojennego do prawa, które obowiązywało Polskę jako część bloku wschodniego, jako część bloku gospodarczego i militarnego, zależnego w pełni od Związku Radzieckiego. To w rękach Sejmu, to w rękach tych delegatów czy posłów, jak to ładnie się w polskim języku nazywało nawet wtedy, spoczywały decyzje związane z tym, w jaki sposób Polska jako państwo i w jaki sposób Polacy jako naród wciśnięty w tę nową sytuację strategiczną, w tę nową sytuację sojuszniczą i gospodarczą mają funkcjonować w ramach państw z tak zwanej żelaznej kurtyny. Wszystko to zostało domknięte formalnie w roku 1952. Mieliśmy wtedy wprowadzoną nową konstytucję. Konstytucję, która brała sporo wzorców z tych rozwiązań przedwojennych, ale oczywiście dopasowywała je do realiów powojennych, do tego socrealizmu, czyli tego powiedzmy socjalizmu, który był obowiązującym systemem gospodarczym, do zasad układu politycznego typowego dla komunizmu z jedną partią rządzącą, z partiami dodatkowymi, które tylko tworzyły takie tło, takie wrażenie jakiejś tam demokracji, jakiegoś sposobu współrządzenia państwem. W konstytucji tej zapisano było parę haseł, które do dzisiaj nam się odbijają i do dzisiaj stanowią takie niemalże memy, które chodzą między nami, ludźmi, którzy się trochę polityką interesują. To właśnie wtedy w konstytucji z roku 1952 pojawia się ta jasna, bardzo klarowna informacja, że państwo polskie zarządzane jest przez lud pracujący miast i wsi, ale też oprócz tego hasła, które do dzisiaj lekko złośliwie przeinaczam na lud pracujący miast i WSI, wiecie sami dlaczego, jak to wszystko spojrzymy, okazuje się, że w tej konstytucji zawarte były też elementy, które my niemalże do dzisiaj widzimy w naszym funkcjonowaniu Polski, a przede wszystkim w sposobie funkcjonowania polskich polityków. Jak to wyglądało od strony formalnej? Konstytucja roku 52 określała, że owszem, w imieniu tego ludu pracującego miast i wsi rządzić będzie Sejm, to Sejm był tym absolutnie najwyższym organem władzy państwowej, to Sejm decydował o bardzo wielu działaniach, o bardzo wielu rzeczach, o kierunkach, w jaki Polska będzie kierowana. Oczywiście wszystko to działo się tylko na powierzchni, bo dużo ważniejsze były decyzje towarzyszy radzieckich, dużo ważniejsze niż decyzje zawierane czy podejmowane w Warszawie były te, które zostały chwilę wcześniej podjęte w Moskwie, ale generalnie to Sejm był tym organem, który był najważniejszy w kraju. To on funkcjonował na samej górze, to Sejm wybierał członków Rady Państwa, takiego organu, która łączyła powiedzmy dzisiejsze obowiązki premiera, Rady Ministrów, a bardzo często również prezydenta według dzisiejszego systemu z Konstytucji roku 1997. Sejm nadawał te wszystkie uprawnienia, ale, no i tu ciekawe, teoretycznie Sejm mógł rozliczać Radę Państwa, mógł rozliczać Radę Ministrów, bo i taki element był jakby w tym systemie organizacji państwa. Tu Rada Ministrów zajmowała się tak jak dzisiaj fizycznym wykonywaniem prawa uchwalanego przez Sejm i wykonywaniem poleceń podjętych czy decyzji podjętych przez Radę Państwa, ale mieliśmy sytuację na tyle paradoksalną, że wszystko to było tak mocno spięte, tak mocno powiązane układami partyjnymi, poniżej tego, co było widać na powierzchni, że de facto Sejm w dokonaniu de facto nieistotnego, tylko na poziomie propagandy ważnego głosowania, wybierając tych ludzi do Rady Państwa, tak naprawdę tracił nad nią całkowicie kontrolę. To Rada Państwa, pełniąc obowiązki dzisiejszego premiera, dzisiejszego prezydenta, dzisiejszej Rady, jakiegoś tam powiedzmy najwyższego poziomu ludzi zaufanych premiera w Radzie Ministrów, to ona, to kilka, dosłownie kilkanaście osób w jej składzie decydowało o wszystkim, co dotyczy Polski, o wszystkim, co dotyczy Polaków. Sejm miał swoją rolę, nadal ustanawiał prawo, natomiast prawo to bardzo często było jakby inicjowane ze strony właśnie Rady Państwa, to stamtąd przychodziły polecenia do Kancelarii Sejmu, aby przygotować jakiś dekret, czy przepraszam, jakiś przepis pod ustawę, która miałaby te przepisy w życie wprowadzać. Oprócz tego sama Rada Państwa mogła spokojnie zarządzać wybory, mogła spokojnie decydować o prawie łaski, mogła generować również dekrety, tak jak mógłby to robić w czasie wojny prezydent, i to dekrety, które funkcjonowały natychmiast z mocą ustawy. To jest ogromna władza w rękach kilkunastu osób, władza, którą jeśli na przykład oglądaliście serial Czernobyl na HBO, wiecie doskonale, że dokładnie tak samo funkcjonował układ w samym sercu Związku Radzieckiego w Moskwie. Tak samo w sposób sklonowany niemalże funkcjonowały wszystkie państwa wtedy zaliczane do tego bloku socjalistycznego. Oprócz Rady Państwa mieliśmy też Radę Ministrów, czyli w tym wypadku nazywało się to ładnie właśnie nie rządem, to rząd to było tylko nazwa taka techniczna, slangowa, oficjalny tytuł, to była właśnie Rada Ministrów. Byli tam ludzie odpowiedzialni za poszczególne kawałki gospodarki, za poszczególne kawałki wszystkiego tego, co nazywamy Polską. Z racji tego, że lata były zupełnie inne i cele dla państwa były zupełnie inne wytyczane, na etapie na przykład elektryfikacji wsi był stosowne ministerstwo, na etapie rozbudowy polskiego przemysłu węglowego, czy kopalń, czy wszelkiego z tym związanych gałęzi przemysłu transportowego, logistycznego i tak dalej, mieliśmy osobne ministerstwo górnictwa i tak dalej, i tak dalej. Rada Ministrów to było to, czym jest dziś, no tyle tylko, że znowu organ całkowicie podporządkowany nie jednej osobie, premierowi, a Radzie Państwa jako temu zestawowi ludzi decydujących powyżej. Oprócz Rady Państwa i Rady Ministrów mieliśmy jeszcze jednostkę wykonawczą, którą nazywano Radami Narodowymi. One były na różnych poziomach. Mieliśmy Radę Narodową na poziomie województwa, na poziomie powiatu, na poziomie poszczególnych miejscowości. One były takim tworem trochę dziwnym. One mi bardzo przypominają dzisiejsze powiaty, bo nie bardzo miały władzę realną w rękach swoich, nie mogły wykonywać pewnych poleceń, bo od tego byli wojewodowie, od tego były te jednostki powiązane stricte z rządem, które zajmowały się realizowaniem pewnych polityk, realizowaniem pewnych układów i poleceń. Natomiast Rady Narodowe dawały takie poczucie, że ludzie z ludu, wiem, że to prawie masło maślane, mogli mieć wpływ na to, co dzieje się w ich regionie, mogli mieć wpływ na to, co dzieje się na poziomie państwowym. Rady Narodowe były takim głosem z jednej strony doradczym, a tak naprawdę bardzo, bardzo często i tym częściej, im gorsza była sytuacja kraju, one służyły tylko jako listek figowy, jako forma na to, żeby przykryć ten swój wstyd, że władzy w Polsce nie ma nikt poza maleńką grupą ludzi, którzy zamykali się w tym jednym, jedynym organie, w Radzie Państwa. Rada Państwa potrafiła też robić ciekawe fikołki, to ci ludzie zatwierdzali poszczególne decyzje dotyczące sędziów, to ci ludzie decydowali praktycznie o wszystkim, co dotyczyło urzędników państwowych, instytucji państwowych, oni byli absolutnym szczytem władzy w kraju i to w ich rękach trzymała się cała władza związana z tym, w którą stronę państwo polskie jedzie, jakie rzeczy wykonuje, na czym skupia swoją energię, na co wydaje swoje pieniądze i na co te pieniądze pożycza. Żeby jednak być tutaj do końca rzetelnym, musimy pamiętać jeszcze o jednej kluczowej sprawie. Ten system składający się z Rady Państwa, czy tam z Sejmu Rady Państwa, Rady Ministrów, Rad Narodowych, urzędników, instytucji i tak dalej, on był tylko i wyłącznie systemem widocznym na powierzchni tego, co dostrzegał zwykły Polak, co dostrzegał zwykły obywatel. Bo z tyłu, za plecami tego systemu, nad nim i dookoła niego, w środku i tak dalej, z każdej strony, tak jak tlen otacza nas, tak jak, nie wiem, promieniowanie kosmiczne przechodzi przez nas, przez nasze meble i wszystko, co nas otacza, wszędzie dookoła, wewnątrz, na zewnątrz i tak dalej była partia. Mieliśmy system, który de facto nazywał się takim centralizmem demokratycznym. To znaczy z jednej strony niby były instytucje, które pracowały w systemie demokracji, oczywiście demokracji ludowej, no bo tutaj element tego przesłania komunistycznego, socjalistycznego był dużo ważniejszy niż mamy dzisiaj, ale ten układ centralizacji demokratycznej de facto polegał na tym, że te wszystkie instytucje, które widział zwykły obywatel, miały nadłożoną nad sobą taką wielką czapę. Tą czapą była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czyli tak zwany PZPR. Byli ludzie, którzy z ramienia Moskwy za pełnym porozumieniem, a bardzo często selekcjonowani ręcznie spośród całego tłumu młodzieżówek partyjnych, spośród całego tłumu działaczy, to byli ludzie wybierani przez Moskwę i wstawiani w konkretne miejsca w tym układzie partyjnym, w tym układzie państwowym, po to, aby realizować polecenia ludzi, którzy z Moskwy Polską rządzili. Ludzi, którzy rządzili krajem tak, jakby był on kolonią, bo faktycznie dla Związku Radzieckiego Polska była taką dodatkową republiką. Było nawet takie słynne hasełko, jak ktoś z was mówi po rosyjsku, to je pewnie pamięta, jak to było, kura nie ptica, Polsza nie zagranica. Oczywiście to miks słów polskich, rosyjskich i tak dalej, ale on dobrze oddaje tą sytuację. Ruscy z Moskwy nie traktowali Polski jako osobnego państwa, nie traktowali Polski jako byt samodzielny, który ma prawo podejmować swoje decyzje. I tu na przykład była kolosalna różnica między tym, jak Moskwa traktowała Warszawę i Polskę i tym, jak Moskwa traktowała na przykład Jugosławię i wszystko to, co działo się tam zarówno za czasów marszałka Tito, jak i później. Te kraje miały zupełnie inny status, te kraje miały zupełnie inny poziom wolności, przynajmniej na poziomie gospodarczym. Miały też zupełnie inną pozycję, jeśli chodzi o możliwość decydowania o swoim losie, właśnie na tym poziomie życia normalnego człowieka, na poziomie gospodarki, otwartości na pewne działania w połączeniu ze światem zachodu itd., itd. Partia była tu kluczem. Na czele partii mieliśmy komitet centralny, czyli właśnie tych kilkunastu mężczyzn, których widzimy w serialu Czernobyl, ludzi, którzy stanowią tamtejszy komitet centralny, akurat KPZR, czyli Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. U nas mieliśmy PZPR, Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, ale system był ten sam. Jeden stół, jedno pomieszczenie, kilkanaście osób siedzi dookoła, to są szefowie tego najwyższego komitetu centralnego. Nad nimi wszystkimi jest jeden człowiek, który rządzi, pierwszy sekretarz KC, to była absolutnie najważniejsza persona w kraju. Czy był on porównywalny z królem? Nie, bo ta funkcja nie była dziedziczna, ta funkcja nie była w żaden sposób możliwa do zabezpieczenia. Tym pierwszym sekretarzem zostawał ten, kto miał albo najmocniejsze plecy w partii, albo najmocniejsze plecy w armii, albo najmocniejsze plecy w Moskwie. Nie dało się też tej władzy porównać de facto z władzą cesarską, bo tu również raz, że dziedziczenie, dwa, że też zasięg tej władzy był zupełnie inny. Komitet Centralny miał wpływ na masę rzeczy związanych ze światem cywilnym, ale na przykład bardzo często nie miał żadnego wpływu na to, co dotyczy spraw wojskowych, czy co dotyczy służb. No i tu przykład prosty, Edward Gierek, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, człowiek, który w temacie funkcjonowania gospodarki polskiej, czy państwa polskiego jako tak miał pełną władzę niby, okazało się, że znalazł się twardszy od niego Sukinsyn, że Wojciech Jaruzelski, generał, człowiek, który rządził, oczywiście bardzo często się mówi, że tylko był posługaczem Kiszczaka, człowieka, który był bezpośrednio człowiekiem Moskwy. Nie zmienia to faktu, że tych dwóch gości w mundurach de facto nad Edwardem Gierkiem miało tak wielką władzę, że jak przyszło co do czego, to on w roku 80 wylądował na internowaniu, czy tam 81 przy stanie wojennym, był tak samo traktowany przez swoich kolegów partyjnych, przez ludzi z tego aparatu wojskowego, jak potraktowani byli ludzie inni, którzy nie współpracowali bardzo blisko właśnie z KC, którzy nie współpracowali rzetelnie i ramię w ramię z tym, czego chcieli ludzie partii. W takim kraju jak Polska wtedy, w tym centralizmie demokratycznym, władza partii była znowu, tak samo jak władza Sejmu, Rady Państwa i tak dalej, była czymś, co tylko na jednym poziomie, na poziomie tym publicznym, na poziomie tym, co widać, była rzeczą najważniejszą, a okazywało się, że pod spodem mamy jeszcze kilka innych warstw tej władzy, armia, służby, milicja, zaplecze moskiewskie i wiele, wiele, wiele innych poziomów. Mamy rok 88, wchodzi ustawa Wilczka. Ci z Was, którzy znają tą historię najnowszą trochę lepiej, powiedzą mi, jaki rok 88, cofnijmy się, rok 85, rok 80, 81, stan wojenny, wejście na czoło Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Gorbaczowa, spotkanie Jaruzelski, Rockefeller i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te fakty działały w jednym kierunku. W kierunku takim, żeby ludzie, którzy zobaczyli, że nie ma szansy ze względu na czynniki po prostu ekonomiczne utrzymania niezależności Polski, niezależności Związku Radzieckiego czy całego bloku wschodniego, ludzie ci podjęli decyzję, że trzeba uciekać do przodu. Czyli nie dopuszczając do wojny, nie dopuszczając do rewolucji, która prawdopodobnie skończyłaby się dla wielu z nich wieloletnimi wyrokami więzienia, a dla wielu pewnie śmiercią, albo w sposób legalny, albo w sposób po cichu, bo tak zwykle załatwiają te sprawy służby tajne, podjęto decyzję o tym, że zmieniamy ten kraj. Pojawiła się właśnie ustawa Wilczka, pojawiły się zmiany, które doprowadziły do wyborów 6 czerwca 1989. Pojawił się pan Mazowiecki, pojawił się pan Kuroń, pojawił się Geremek i masa innych nazwisk, o których nieraz już rozmawialiśmy i nieraz pewnie rozmawiać jeszcze będziemy. Natomiast to, co się zmieniło, to zmienił się również ustrój państwa. Oczywiście sama zmiana konstytucji to dopiero rok 1997, kiedy paradoksalnie czerwoni wrócili do władzy i to Kwaśniewski nam tą nową, do dziś obowiązującą konstytucję namalował. Ale to, co dla nas ważne, w ramach rozmowy o trójpodziale władzy Polska również oficjalnie na papierze odeszła od tego centralizmu demokratycznego w stronę znowu klasycznego trójpodziału władzy. Oczywiście na temat tego, jak bardzo spieprzona jest polska konstytucja z roku 1997, powinniśmy zrobić osobny odcinek, ale to, co nas dzisiaj interesuje w kwestii tego trójpodziału władzy, on został w pełni przywrócony. Mamy osobną władzę ustawodawczą, tutaj mamy Sejm, Senat plus podpis prezydenta, który zatwierdza dane prawo, to prawo trafia do monitora sądowego, przepraszam, do zestawienia dzienników ustaw i publikowane jest z konkretną datą, wchodzi w życie. Mamy władzę wykonawczą, która składa się z rządu, na czele którego stoi premier, pod nim są instytucje państwowe, są urzędy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I osobny zupełnie element, czyli naszą całą władzę sądowniczą, która zawiera w sobie nie tylko sądy powszechne, ale mamy też Sąd Najwyższy, mamy Trybunał Konstytucyjny i tak dalej, i tak dalej. Instytucje, które sięgają tak głęboko i tak nisko w dół, że mamy w tym nawet Izbę Morską, czyli taki specjalny sąd dla tematów związanych z wodą, związanych z morzem, transportem, żaglówkami, statkami, łodziami podwodnymi i tak dalej, i tak dalej. Instytucja, którą dobrze znam, bo obsługiwałem ją kiedyś handlowo, oczywiście, jak to człowiek od sprzedaży. Obsługiwałem też te wszystkie sądy, łącznie z Sądem Najwyższym, sprzedającym jakieś tam wysokie technologie. Znam ten system więc dość dobrze i faktycznie patrząc na to, jak on działał, można powiedzieć, że te wszystkie instytucje są w pewnym stopniu wyjęte, że są osobne od siebie, one nawzajem siebie kontrolują, one nawzajem mają prawo zaglądać sobie w papiery, mają prawo zaglądać w to, co się w nich dzieje i ten układ, układ pełnego trójpodziału władzy, oddzielenie ustawodawstwa od wykonawstwa, od władzy sądowniczej powinien w tym momencie mieć pełen sens. Co jest ważne przy tym układzie? Przy tym układzie stworzono też instytucje, które mają być obok wszystkiego. Nie ponad nimi, tak jak mieliśmy PZPR, tak jak mieliśmy KC, tak jak mieliśmy choćby instytucje, które zaburzały ten układ w przypadku choćby Piłsudskiego, który jako marszałek teoretycznie mógł wszystko. Tutaj mamy instytucje, które stoją obok i ich role są bardzo konkretnie określone. Mogą one albo działać w ramach jednego pionu, no to już wspomniany choćby Urząd Transportu Kolejowego rządzi wszystkim, co dotyczy w Polsce tematów kolejowych, zarówno kolei towarowych, jak i kolei pasażerskich, dopuszczenia sprzętu, ustalania pewnych rzeczy itd., itd. Ale mamy też instytucje, które mają prawo sięgać po odpowiedzialność zarówno do władzy ustawodawczej, do władzy wykonawczej, jak i sądowniczej. Opierać się na każdej z nich i wykorzystywać to oparcie do tego, aby doprowadzać do sytuacji, że funkcjonowanie państwa będzie zgodne z prawem i będzie zgodne z interesem państwa, z interesem narodu. No takie dwa przykłady, które najszybciej przychodzą do głowy. O jednym z nich będziemy niedługo mówić, bo będziemy mówili o raporcie NIK, czyli Najwyższej Izby Kontroli, który podsumowuje kwestię tak zwanego COVID-a, czy tam Dawida XIX i reakcji państwa na tą chorobę, czy na to zjawisko, chyba tak to mogę ja nazwać ze swojego osobistego spojrzenia, zjawisko propagandowe. NIK, Najwyższa Izba Kontroli, jej do niedawna szef Marian Banaś przygotował raport, w którym był w stanie ze swojej pozycji, z pozycji instytucji, która stoi obok rządu, obok władzy sądowniczej, wytykać jednej i drugiej rzeczy, które były niezgodne z prawem. Co więcej, on w tym raporcie wytyka nawet Sejmowi, że pewne ustawy, które były przepychane, związane choćby z bezkarnością za decyzje urzędnicze podejmowane w tym okresie, to są też rzeczy, które Banaś, szef NIK-u, szef Najwyższej Izby Kontroli, może robić stojąc obok zupełnie tego układu trójpodziału. On jest uzupełnieniem, kontrolerem wszystkich trzech tych sektorów władzy w kraju. On bardzo dużo rzeczy może pokazać. No niestety, o czym będziemy mówili za parę minut kończąc, to, że on coś pokazuje, nie znaczy, że władza sądownicza łapie za tyłek ludzi z władzy wykonawczej, ani też ludzi z władzy ustawodawczej, które te chore przepisy ustawiają. Taką instytucją, oczywiście o mniejszym znaczeniu, przynajmniej dla całego kraju, ale bardzo ważną na przykład dla przedsiębiorców, była instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. Mamy z Adamem chyba ze dwa nagrania tutaj na kanale w starych czasach. Adam był człowiekiem, który owszem, z politycznego klucza został mianowany tym rzecznikiem, ale dość szybko zrozumiał, że naprawdę niedobrze się dzieje w tej relacji między państwem i biznesem. Wszedł w rolę człowieka, który faktycznie o ten biznes powinien się troszczyć, walczył o przedsiębiorców, wytoczył innym instytucjom państwowym ponad 1300 procesów. Nie chcę go tu nadmiernie chwalić, bo mówię, wiele rzeczy, myślę, że z Adamem, jakbyśmy się spotkali prywatnie, to byśmy sobie dali po razie i wiele rzeczy nawzajem sobie wytknęli, ale faktycznie w tamtej roli on był doskonałym przykładem tego, jak może funkcjonować państwo zdrowe. Państwo, w którym mamy Sejm, Senat, prezydenta, którzy uchwalają prawo, mamy rząd, który to prawo wykonuje, mamy sądy, które oceniają, czy wszystko to, co się dzieje w ramach systemu jest ok, ale obok z jednej strony stoi Banaś z Najwyższą Izbą Kontroli, patrząc urzędnikom na ręce, a z drugiej strony stoi sobie taki Abramowicz z naprawdę sensownie poprowadzonym biurem, który jest w stanie urzędników pociągnąć do odpowiedzialności za decyzje, które podejmowali. Oczywiście zarówno Abramowicz, jak i w tej chwili jego następczyni są zbyt krótcy, żeby sięgnąć do tych najwyższych polityków, żeby sięgnąć po Dworczyka, sięgnąć po Morawieckiego, sięgnąć po Sasina i pociągnąć ich do odpowiedzialności za to, co robili w latach 2020-2022. Nie sięgną też za Boga w kierunku takich osób, które dzisiaj pełnią funkcję w rządzie Tuska, choćby ludzi związanych z Powodzią, związanych z reakcją z tym, tego to jakby przedsiębiorstwa państwowego Wody Polskie na jasne informacje o tym, że zbliża się wysoka woda wtedy, 12, 10, 11 września 2024. To są wszystko rzeczy, które funkcjonują, albo inaczej, które są postawione na swoim miejscu, mogłyby działać sprawnie, ale i tu dochodzimy do sedna, ale nie mogą. O tym, jak działa dzisiaj państwo polskie, rozmawiam z wami praktycznie co drugi, co trzeci ten film. Pokazuję wam, jakie są patologie, jak bardzo urzędnicy są bezkarni, jak bardzo politycy są bezkarni, na jak wiele tym politykom państwo polskie pozwala. Ten trójpodział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą jest sobie, a na końcu rządzi gang polityczny, który w danym momencie trzyma się koryta, który w danym momencie tą kluczową władzę w Polsce spina, czyli ma większość parlamentarną i stanowisko premiera. Mamy taką sytuację zarówno sprzed 2 lat, kiedy tę robotę robił Morawiecki, człowiek, który działał w interesie wielkich światowych finansów, w interesie Unii Europejskiej, w interesie ludzi, którzy, jak on to sam ładnie powiedział, są właścicielami Polski z zagranicy. W tej chwili robi to rząd Tuska, czy jak ja to nazywam, gang polityczny Tuska. Ludzie, którzy działają w swoim własnym interesie i w interesie swoich mocodawców, albo po prostu, aby się tym przyszłym, albo może nie mocodawcom przypodobać, aby sprawić, że to wszystko idzie w kierunku, który nie nam służy, nie Polsce i nie Polakom, a służy tylko ich własnym interesom. Tak naprawdę ten system trójpodziału władzy, ten system z instytucjami kontrolnymi wystawionymi na zewnątrz, jako te dodatkowe nogi, dodatkowe stabilizatory, które zabezpieczają funkcjonowanie państwa, narysowany jest bardzo mądrze. Wymyślony jest bardzo mądrze i mógłby spokojnie robić swoje. Kłopot jest tylko taki, że jest on łamany, a żadna instytucja, zarówno w tej działce sądowniczej, jak i w tych instytucjach zewnętrznych, kontrolnych, instytucjach, które powinny wymuszać odpowiedzialność za decyzje urzędnicze, za decyzje polityczne, żadna z tych instytucji nie działa. Została sparaliżowana na najróżniejsze sposoby. Od odcięcia do budżetów, poprzez wymianę ludzi, przez blokowanie pewnych postępowań na wprost, choćby ostatnio akcja z asesorem 29-letnim, który zatrzymał postępowanie w kwestii 4 milionów złotych znalezionych u Sławomira Nowaka. Te instytucje nie działają, mimo tego, że stoją na swoim miejscu. A jak bardzo nie działają? Wybaczcie, tu już się muszę odnieść do notatek, bo będę mówił o konkretnym polityku i nie chciałbym się pomylić choćby o 1000 złotych, bo do takiej wartości ograniczyłem przychody tego pana, żeby wam pokazać, jak bardzo mamy system zepsuty, jak bardzo mamy system kompletnie stojący na głowie. Mamy takiego faceta, który nazywa się pan Robert Kropiwnicki. To jest polityk znany od wielu, wielu lat. Niedawno znany trochę bardziej, bo pojawił się w wielu miejscach, które często widać w telewizorkach. Jego nazwisko, więc pewnie wielu z was coś tam sobie, jakieś skojarzenia uruchomi. U innych radzę poczytać, radzę posprawdzać. Ja wam pokażę tylko parę szczegółów związanych z tym panem, a mianowicie to, co dzieje się naprawdę w polskim systemie, w tym polskim systemie trójpodziału władzy. Pan Robert Kropiwnicki w roku 2024 uzyskał dochody z różnych rodzajów swojej działalności publicznej, z różnych rodzajów swojej działalności politycznej czy urzędniczej. Jako wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych uzyskał dochód na wysokości ponad 210 tysięcy złotych. Jako urzędnik Krajowej Rady Sądownictwa, tak, KRS, dostał diety w wysokości 176 tysięcy złotych. Jako osoba, która funkcjonuje w ramach komisji weryfikacyjnej pracującej przy polskim parlamencie, dostał dodatkowe 163 tysiące. Oprócz tego ma jeszcze dietę poselską, bo przecież jest posłem, w wysokości 48 tysięcy złotych, przynajmniej te 48 tysięcy zarobił wtedy, w roku 2024. A jako osoba prywatna, zwykły inwestor, zwykły człowiek chodzący po ulicach, dodatkowo jeszcze z najmu mieszkań zarobił 142 tysiące. I wyciągam Kropiwnickiego nie dlatego, żeby się przyczepić, że ktoś zarobił 140 koła wynajmując mieszkania, bo to jest temat na zupełnie inną rozmowę, ale chciałem wam tu pokazać parę rzeczy. Nawet nie to, że zwykły urzędniczyna, okej, wysokiego poziomu, ale urzędniczyna, zarobił w ciągu jednego 2024 roku 740 tysięcy złotych, od których No my zapłaciliśmy jeszcze spore składki, podatki i parę innych rzeczy, bo to wszystko praktycznie poza mieszkaniami, funkcje publiczne, czyli z naszych pieniędzy płacone, ale chciałem wam pokazać właśnie to zestawienie. Zobaczcie, co się pojawiło na tej liście. Kropiwnicki zarabia 210 tysięcy, będąc członkiem władzy wykonawczej jako wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych. Następne pieniądze zarabia w KRS-ie, będąc w tym momencie częścią władzy sądowniczej, zarabia sobie 176 tysięcy. Pomijamy całą resztę rzeczy, schodzimy na sam koniec, okazuje się, że on jako poseł, czyli członek władzy tej ustawodawczej, zarobił dodatkowe 48 patoli. Wiecie, ile jest warta polska konstytucja? Wiecie, ile jest warty polski system prawny? Tyle. Jeżeli jeden poseł, minister, sędzia niemalże, uczestnik działania w komisjach i tak dalej, uczestnik KRS-u, może zarabiać pieniądze, będąc częścią władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, to cały ten system jest gówno wart. Cały ten system został zeszmacony, zgwałcony, mówiąc najbrzydszym językiem, scwelony tak wiele lat temu, że myślę, że wróciliśmy gdzieś pomiędzy układ z czasów Piłsudskiego, gdzie mieliśmy dyktaturę. Dzisiaj o dyktaturze Tuska pewnie ciężko byłoby mówić, bo zbyt wielu osób gra swoją piłkę, on jest zbyt słaby, żeby nawet swoje wilki trzymać w swoim stadzie. Natomiast myślę, że jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Między tym układem z czasów Piłsudskiego, kiedy to nasi rządzą, wtedy sanacja, w tej chwili gang polityczny Tuska, a układem powojennym, kiedy to na ruskich tankach, w tym wypadku na niemieckich pieniądzach, na niemieckich budżetach, do władzy w Polsce dorwali się ludzie, którzy mogą z pełnym spokojem, bez żadnej odpowiedzialności działać nie na korzyść państwa polskiego i narodu polskiego, działać na korzyść własnego gangu, własnych interesów, czy interesów ludzi, sił, państw, rządów, służb może, które są dla nich ważniejsze niż przynależność państwowa, niż przynależność narodowa. Ta krótka opowieść o systemie trójpodziału władzy miała być właśnie takim pokazem tego, że Polska jest krajem, który od wielu, wielu lat ma fantastyczne przepisy, ma fantastyczne założenia ustrojowe, założenia prawne, najlepsze na świecie, albo przynajmniej jedne z najwcześniej na świecie wprowadzanych historycznie, a mimo tego jest państwem upadłym, mimo tego jest państwem z dykty i kartonu, mimo tego jest państwem, którym rządzi ktoś spoza niego samego, co powiedział urzędujący premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy w sytuacji, w której te wszystkie rzeczy trzeba zmienić. Nie dlatego, żeby nowy gang dopuścić do tych samych fruktów, żeby nowy gang dopuścić do tego samego systemu, do tego samego układu. My musimy to zmienić, bo bez dobrego układu republikańskiego, niedemokratycznego, bez dobrego układu właśnie trójpodziału władzy, bez instytucji zewnętrznych stojących w ramach organizmu państwowego, które mogą kontrolować posłów, kontrolować polityków, kontrolować sędziów, prokuratorów i tak dalej. Oczywiście z zachowaniem racjonalnych zasad, które dotyczą immunitetów i całej reszty, my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób odzyskać państwa polskiego z rąk ludzi, którzy nam je przez całe lata, przez całe dziesięciolecia wykradali dzień po dniu, ustawa po ustawie, decyzja urzędnicza po decyzji urzędniczej, wyrok sądowy po wyroku sądowym. Do wymiany jest cały aparat państwowy. Żeby to zrobić, nie wystarczy hasło Cejrowskiego wszyscy won, choć oczywiście ono tu jest jak najbardziej na miejscu. Nam jest jeszcze potrzebne drugie hasło, hasło zapraszamy nowych. Zapraszamy nowych. Potrzebujemy 15, może trochę mniej, 10-12 tysięcy ludzi. Ludzi niezeszmaconych polityką, ludzi nieumoczonych poprawnie, ludzi, na których nie ma haków w szufladach największych partii politycznych, ludzi, którzy wejdą do polityki najpóźniej w roku 2027 i spróbują tą Polskę odbić bez rozlewu krwi, bez rewolucji. Jeśli my tego nie zrobimy, w nasze miejsce w roku 2027, potem w 2029 przy wyborach samorządowych na pewno wejdą Ukraińcy, na razie jeszcze niepokłóceni, niepodzieleni jako jedna wielka siła i obudzimy się w Rzeczpospolitej obojga narodów. A jeśli w Gazie i wokół Półwyspu Synaj, wokół Iranu, wokół Izraela, wokół Syrii, Libanu będzie działo się tak, jak dzieje się dzisiaj, to może i spełnią się najgorsze przepowiednie Grzegorza Brauna, najgorsze przepowiednie innych ludzi, którzy mówili, że ten kształt, w jakim o Polsce mówił prezydent Duda, może wcale nie jest na wyrost. Przemyślcie sobie i popatrzcie, poszukajcie dookoła siebie przykładów takich ludzi, jak Kropiwnicki, takich ludzi, którzy wykorzystują pozycję w więcej niż jednym miejscu i zacznijcie do jasnej cholery, mili moi, reagować na sytuację w której poseł staje się ministrem, a minister staje się członkiem komisji sądowniczej. Mieszają się te wszystkie trzy obszary władzy. One są zarezerwowane tak jak w PZPR-ze, tak jak w ruskiej partii, w ruskim KC, dla ludzi z najściślejszego grona przyjaciół aktualnie rządzącego herszta politycznego gangu. To nie musi być Tusk. To samo robił Kaczyński, to samo robił Morawiecki, to samo przed nim robili ludzie i z PSL-u i wcześniej nawet z takich partii, które wychodziły od dołu jak Samoobrona i tak dalej. Bo ten system po prostu trzeba zmienić, a moim zdaniem nie da się zmienić go inaczej niż trzema drogami. Wojną, rewolucją albo właśnie wejściem do polityki sporej, ale nie ogromnej ludzi, grupy ludzi, którzy nie są umoczeni, którzy nie są uwikłani, z którymi można spokojnie ten kraj przebudowywać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Odsyłam Was do tego, żebyście się rozglądali dookoła i widzieli, czy spoglądali, gdzie takie patologie są widoczne. A ja póki co serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne pogodne shorty. Radek Pogoda, cześć.